9:42 na zegarach, poranek w net na falach 878 w Warszawie i okolicach, a w studiu już jest Janusz Szewczak, ekonomista, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień zaduszek.
Właśnie, od tego może zaczniemy od wspomnienia, bo nie tylko jeden z parlamentarzystów, dr Rafał Wójcikowski, pana kolega z Komisji Sejmowej Finansów Publicznych, a także wiele osób warto wspomnieć. Panie pośle.
Tak, to taki szczególny dzień, jeszcze ta pogoda taka bardzo szczególna w Warszawie, widać te dusze naszych tam bliskich mają jakieś pretensje do nas, żale, że nas tak tutaj polewają tą wodą. Rzeczywiście Rafał Wójcikowski, bardzo dobrze mi się współpracowało, znaleźliśmy się w Komisji Finansów Publicznych, bardzo ciekawa postać, odważny człowiek. Przypomnę, że jako jeden z nielicznych z panią poseł Siarkowską i jeszcze chyba jedną koleżanką przyszli na głosowanie budżetu do sali kolumnowej. To świadczy, że to ludzie, którzy biorą poważną odpowiedzialność za Polskę.
Pani poseł Janowską, imienia nie pomnę.
Tak
ale,
jest, tak.
Ale
Małgorzatą Janowską, tak, słusznie. No, ale oczywiście w taki dzień zaduszny przypominamy sobie, no myślimy też o tych ważnych postaciach, nie tylko bliskich, współpracowników, którzy odeszli, ale również w postaciach historycznych. Niewątpliwie to są nasi wybitni przedstawiciele polskiego państwa, narodu, ofiary tej dramatycznej, niewyjaśnionej do dzisiaj katastrofy smoleńskiej z dwoma prezydentami, przecież na czele, małżonką pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, panią Marią. Ja myślę, że wczoraj mi się nasunęła taka myśl, jak zobaczyłem panią prezydent Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz z puszką, zbierającą na pomniki na Powązkach. Tak sobie myślałem, ile trzeba mieć tupetu, ile trzeba mieć braku poczucia jakiegoś, bym powiedział, honoru czy wrażliwości, żeby uniemożliwiać, utrudniać powstanie pomnika tych ofiar właśnie tragedii smoleńskiej z jednej strony, a z drugiej na przykład pomnika polskiego wielkiego zwycięstwa z wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, o które tak bardzo walczy Jan Pietrzak, jego Towarzystwo Patriotyczne od lat i które tak skutecznie blokuje ratusz. Czyli te pomniki, prawda, na Powązkach, to tu wrażliwość pani prezydent jest, a już chodzi o te dwa wielkie pomniki dla Warszawy, które powinniśmy przecież mieć. Tutaj jest taka złośliwość, taka niechęć, taka wrogość, bym powiedział nawet.
To może erratą do, czy jakby kontynuacją pana posła myśli będzie to, że dzisiaj przypada siódma rocznica, kiedy pan prezydent, już wówczas prezydent Bronisław Komorowski, otwierał pomniki i cały cmentarz odnowiony żołnierzy bolszewickich w Ossowie. Była taka, nie wiem, czy pan poseł pamięta, uroczystość i wielkiego pomniku na rzecz zwycięstwa nie ma i się nie doczekaliśmy, natomiast pomnik napastników i agresorów się pojawił.
Widać, każdy ma swoich bohaterów.
Każdy ma swoich bohaterów. Dzisiejszym bohaterem naszej rozmowy będzie budżet na rok obecny. 31 października minister finansów, wicepremier Mateusz Morawiecki zaprezentował wyniki budżetowe i one wielu, w tym mnie, zaskoczyły. Prawie 4 miliardy złotych nadwyżki po pierwszych 9 miesiącach budżetu. Pan się takich wyników spodziewał?
Tak. Przypomnę, że bodajże chyba też w studiu państwa mówiliśmy na początku roku o tym, ja to uparcie twierdziłem, bo ja jestem raczej znany jako taka Kassandra, czyli raczej krytyczny, pesymistycznie widzący pewne wizje gospodarcze, kryzysowe. Twierdziłem, że będą te wyniki tegorocznego budżetu 2017 sensacyjnie pozytywne. No jak to mówiłem gdzieś tam w styczniu, lutym, to oczywiście opozycja twierdziła, że w ogóle budżet jest nielegalny, zawali się, będzie Armagedon, nie będzie wpływów budżetowych, będą same nieszczęścia, nic się nie zbilansuje i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te brednie, te nowoczesne idiotyzmy wypowiadały posłanki Nowoczesnej, przedstawiciele Platformy. Ja przypomnę taką wypowiedź głównego ekonomisty Platformy Obywatelskiej, pana doktora Rzońcy, który powiedział, że z budżetem w Polsce będzie gorzej, nie tylko gorzej niż w Grecji, ale nawet gorzej niż w Afryce. No, wyniki oczywiście na koniec grudnia będą wyjątkowo pozytywne, będą sensacyjnie pozytywne, bo to jest i kwestia znacząco niższego deficytu zaplanowanego przecież na ten rok dość wysoko, bo był 59 miliardów, szacujemy, że będzie około 30-31 może, a więc o połowę będzie mniejszy. Będzie znacząco większe dochody z podatków, bo szacujemy, że to będzie około 30 miliardów co najmniej więcej, a VAT będzie miał poziom rekordowy. Nigdy takiego poziomu wpływu z VAT-u nie mieliśmy. Szacujemy, że na koniec roku będzie to około 150-153. Niektórzy optymiści mówią nawet 155 miliardów, a więc po prostu wielkości, o jakich poprzednie koalicja rządowa Platformy PSL-u mogła sobie pomarzyć, no bo oni raczej, że tak powiem, mieli te wyniki na poziomie 110-120 miliardów złotych dochodów i gigantyczne wyłudzenia, prawda, sięgające nawet 250 miliardów złotych przez te 8 lat rządów. Ogromna kwota, ogromna, z której można by dawać podwyżki lekarzom, prawda, rezydentom i tak dalej, i tak dalej. Więc tegoroczny budżet, który jeszcze raz przypomnę, był przedstawiany jako budżet w ogóle nielegalny.
Nielegalny,
tak. Platforma z PSL-em Nowoczesną mówili, że to jest nielegalny budżet.
Także przez część posłów PiS-u jako budżet trudny.
Tak, ale okazało się, że ten budżet świetnie się ma. Pan sam przytoczył historyczną też datę tej nadwyżki budżetowej po wrześniu, prawie 4 miliardy. Ostatni rok to...
3,8.
Tak, ostatnie takie zdarzenie miało miejsce. Tak się dziwnie składa w 2007 roku, kiedy też Prawo i Sprawiedliwość rządziło. A więc widać, że jak Prawo i Sprawiedliwość rządzi, to te wyniki są pozytywne. Natomiast jak Platforma rządziła, to oni mieli pecha. Więc ja tak mówię, żeby już ta Platforma już w ogóle nigdy nie rządziła, bo znowu będzie kryzys i będą mieli pecha i będzie gorzej, więc mam nadzieję, że przez najbliższych kilkanaście lat społeczeństwo im nie dopuści, że tak powiem, do takiego marnotrawstwa publicznych pieniędzy.
Jest tylko jedna różnica zasadnicza między sytuacją sprzed dekady, a sytuacją z dzisiaj. Budżet państwa nie finansował wtedy programu 500+, programu 75+, lekki darmowe dla seniorów, programu mieszkaniowego, programu obniżki wieku emerytalnego, programu modernizacji policji, programu modernizacji służb sił zbrojnych i służb mundurowych i wojskowych, więc tych wydatków jest znacznie, znacznie więcej, a mimo to deficyt będzie o 30 miliardów mniej. I tutaj jest pierwsze podstawowe pytanie. Jak do tego doszło, że w 15 roku dochody z VAT-u były na około 110 miliardów, o ile dobrze pamiętam, w tym roku będą powyżej 150, 2 lata 40 miliardów więcej. Kto odpowiadał za to, że nie dało się ściągać skutecznie VAT-u jeszcze lat temu dwa, a teraz mamy nadwyżkę po 9 miesiącach?
No, z pewnością rząd Platformy i PSL-u, a konkretnie na pewno premier Donald Tusk, pani premier Kopacz, a zasadniczo w zasadniczej większości odpowiadał za to minister finansów, pan Jan Wincent Rostowski, którego nazywam sztukmistrzem z Londynu, bo aż trzeba było w Londynie szukać ministra, Platforma musiała sobie szukać aż w Londynie ministra, prawda, finansów, bo tu w Polsce nie było takich fachowców według nich, który prowadził kreatywną księgowę z jednej strony, a z drugiej strony, no to za jego urzędowania, ministra Rostowskiego i jego wiceministrów, to również są dzisiaj bardzo ważni politycy Platformy Obywatelskiej, ci wiceministrowie z panią Leszczyną na czele, panem Cichoniem, prawda, to są ci politycy, którzy przecież pomagali panu ministrowi. I tak się dziwnie składało, że pan minister Rostowski jakoś nie dostrzegał, że 30 miliardów mu corocznie wyparowuje, że 30-40 nawet miliardów, zebrało się tego po 8 latach, 250 miliardów takich karuzel VAT-owskich, wyłudzeń VAT-owskich. Ja nawet to nazywam, że to nie były karuzele VAT-owskie, to były całe lunaparki, to były Disneylandy tych wyłudzeń, oszustw. Po prostu kto chciał, wsadzał sobie łapę do tego publicznego skarbca i wyciągał sobie tyle, ile chciał. 100 milionów, 200 milionów z VAT-u, 300 milionów zwrotu VAT-u sobie brał. Firma, która nie istniała, w jednym mieszkaniu można było zarejestrować 800 firm, procesowa RAI, w Kawalerce 800 firm zarejestrowanych, czym się głównie zajmowały? Oczywiście wyłudzaniem VAT-u. No, trudno mi uwierzyć, i chyba każdemu przy zdrowych zmysłach, że pan minister Rostowski tego nie widział, więc była to jakaś forma, w mojej ocenie, przyzwolenia w takim razie. I trudno mi uwierzyć, że pan minister Rostowski nie informował premiera Tuska o tym, że po prostu rabują ten VAT na gigantyczną skalę, tym bardziej, że są w Ministerstwie Finansów dowody i dokumenty, które świadczą o tym, że były ostrzegane struktury fiskusa. Pan Rostowski, ministerstwo, pisały do nich firmy wytwórcze, firmy pośrednictwa, firmy dystrybucyjne, profesorowie, środowiska związkowe, inne celnicy. Wszyscy pisali i mówili, słuchajcie, rabują ten VAT, zwracają lewe faktury, w ogóle, prawda, to jest gigantyczny przekręt.
I cisza.
I nic. Mało tego, pamiętam, jak profesor Modzelewski, który skierował taki raport prawie 90-stronicowy, dostał odpowiedź od jednego z wiceministrów z Platformy oczywiście Obywatelskiej, że on się nie zna na tym i w ogóle to nieładnie się do nich zwraca i co on w ogóle chce, prawda? I tu trzeba myśleć inaczej niż on sobie to wyobraża, że trzeba ściągać podatki. Także to jest gigantyczna odpowiedzialność, afera, komisja śledcza absolutnie jest niezbędna.
Właśnie do tej komisji przejdźmy, bo to też postulował od miesięcy, jeśli nie lat, pan profesor Modzelewski. Działa specjalna komórka prokuratury w Białymstoku. Będą inne takie specjalne komórki do badania przestępstw VAT-owskich, ale prokuratura działa tajnie, ma swoją specyfikę, a tu chodzi o zaangażowanie polityków, najprawdopodobniej w wyłudzanie miliardów złotych z budżetu państwa do prywatnych kieszeni. I pytanie, dlaczego posłowie już przy otwartej kurtynie, tak jak pracuje komisja śledcza, się tym nie zajmują? Padł wniosek i padł trochę jak w studnie, nic się nie dzieje.
Nie, nie, to nie jest tak, bo przychylność dlatego polityczna jest ewidentna. Wypowiadało się wicepremier Morawiecki, wielu polityków, marszałek z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pan Terlecki, wielu osób, jest to oczywiste, że to trzeba zrobić. Tylko ja cały czas usilnie podkreślam, że to jest tak duża i ważna komisja i o tak wielkie pieniądze chodzi, bo to jest 250 miliardów złotych, co najmniej, a jeszcze są oszustwa i wyłudzenia w akcyzie i tam byśmy też ze 160 miliardów znaleźli.
No i w CIT-cie, czyli w tym
podatku. No w CIT-cie, tak, tak, oczywiście również, no, ale mówię, już trzymają się tylko tych dwóch wielkości, to byśmy mieli gdzieś koło 400 miliardów złotych, które nam po prostu, mówiąc brzydko, rąbnięto z portfeli, bo to przecież pieniądze polskich podatników, przedsiębiorców były, a nie krasnoludków. I nie krasnoludki to zrobiły, tylko konkretni ludzie. I można powiedzieć tak, do tego się trzeba perfekcyjnie przygotować. Logistycznie, bym powiedział, osobowo, personalnie. Jest na razie nawet problem z salą w Sejmie, żebyśmy to nie ma takich luksusów w tym Sejmie, jak się niektórym wydaje, no trudno po prostu, jak jest komisja Amber Gold i kilka innych komisji, na przykład budżetowych, które teraz nasza komisja na okrąg, bo przecież pracuje nawet wtedy, kiedy Sejm się nie zbiera, no ciężko nawet znaleźć salę. Trzeba to są tony, wagony dokumentów, które trzeba przygotować w Ministerstwie Finansów, ale te przygotowania moim zdaniem już trwają i myślę, że po nowym roku, bo teraz już praktycznie za chwilę będzie święta, grudzień, to jest taki okres przecież szczególny. Myślę, że po nowym roku trzeba myśleć bardzo już konkretnie o tej komisji. Ja jestem w
styczeń, luty powinien być, bo już uchwała jest, tylko tak, trzeba przegłosować.
Tak, tak, jest zdecydowanie i tu jesteśmy w kontakcie, jestem też osobiście w kontakcie z panem Jakubiakiem z Kukiza, oni to przecież zainicjowali, oni również chcą tej komisji, więc wydaje mi się, że tylko trzeba naprawdę świetnie się przygotować, bo tutaj skala, bym powiedział, przepływów międzynarodowych, tu trzeba mieć dobrych informatyków, którzy sprawdzą te przelewy i tak dalej. To wszystko jest wielkie, gigantyczne wyzwanie, bardzo trudna, niebezpieczna praca.
No ale też jest tak, żeby tą sprawę rozwikłać, to trzeba mieć nie tylko dobrych ekspertów, informatyków, ekonomistów, ludzi znających się na świecie bankowym, ale także dobrych posłów, bo to przecież nie bankowiec, nie informatyk będzie zasiadał, tylko musi być tak, mówi ustawa, musi być członkiem komisji parlamentarzysta, poseł. I pytanie, czy PiS ma piątkę posłów, bo to tylu pewnie musiałoby być, żeby parytet był utrzymany, musiało być pięciu posłów z PiSu i czy przy takim no, trochę wydrenowaniu klubu parlamentarnego do rządu, 50 parlamentarzystów PiSu jest w rządzie, czy jeszcze uda się znaleźć pięciu kompetentnych ludzi?
No, myślę, że tak. W Komisji Finansów Publicznych mamy bardzo duże grono młodych posłów, bardzo takich pracowitych, interesujących się tym problemem, więc to chyba nie jest nawet ten problem. Natomiast mówię, tu jest raczej kwestia przygotowania się jakby od strony Ministerstwa Finansów, instytucji, przede wszystkim służb celnych, Krajowej Administracji Skarbowej. Tutaj mamy z panem Banasiem bardzo dobrą współpracę, ministrem odpowiedzialnym za tą służbę, który rzeczywiście tutaj wiele może również pomóc. To są również różnego rodzaju instytucje, byłyby potrzebne pewno związane z śledzeniem jakichś przepływów międzynarodowych, prania pieniędzy i tak dalej. Wielka przestępczość na wielką, gigantyczną skalę, którą często w te wyłudzenia VAT-owskie były zamieszane na przykład 300 firm i z tego na przykład z 10 krajów Unii Europejskiej, a więc widać, jaka to jest skala, jakie to jest wyzwanie po prostu.
I też pytanie, czy 2 lata starczą, czy to jest tak, że to będzie dość czasu, żeby to wszystko rozwikłać, bo tam jest wierchuszkiem jest i premier, i Rostowski.
Tak, oczywiście, panie redaktorze, oczywiście to jest prawda i banki, bo przecież gdzieś te przelewy przez kogoś musiały iść no, i tak dalej, były musiały zorientowane być, że wpływaj, prawda, zwrot VAT-u i po 15 minutach już wypływa gdzieś
no, mówi się, że banki musiały w tym uczestniczyć, a przynajmniej na Kajmany, przyzwalać, bo miały no, pełną informację, kto no, komu wpłaca
tak,
i jak
bardzo,
szybko.
Bardzo trudna, poważna sprawa, niewątpliwie i ja myślę, że liczę na, bo wydaje mi się, że dobrze pracuje to prokuratura w Białymstoku i ona będzie miała pierwsza, moim zdaniem, istotne efekty, a to już na to ludzie czekają, bo oczywiście ludzie chcą zobaczyć wyjaśnienie tych mechanizmów, tych patologii gigantycznych, ale z drugiej strony czekają na konkretne efekty, prawda? Kto jest winien, kto poniósł odpowiedzialność, jaka jest ta odpowiedzialność, a nie, że mamy tam, prawda, kolejnego czyściciela kamienic, prawda, i on mówi sobie, że on nie odpowie na żadne pytanie, go to specjalnie go nie boli.
Tak,
to też
jest pytanie, bo ja już widzę kolejne osoby, które będą się powoływać na różne tajemnice bankowe, inne śledztwa i będą przed komisją milczeć. No dobrze, to w takim wypadku mówi się, że żeby komisja była skuteczna, to trzeba mieć wnioski i tezy już postawione na kilka miesięcy przed pierwszym posiedzeniem. Jakie są pana tezy i wnioski, co powinna taka komisja ustalić?
No, moim zdaniem tutaj nie trzeba jakiejś, bym powiedział, no, głębokiej filozofii raczej. Mi się wydaje, oczywiście jest kwestia tego przyzwolenia, kto pomagał tworzyć pewnego rodzaju zapisy legislacyjne, prawo i w jaki sposób to się odbywało i tak dalej. Ale według mnie najważniejsze jest skazanie po prostu winnych, którzy nie dopełnili swoich obowiązków. I taki przepis przecież istnieje w polskim ustawodawstwie, przepisach karnych. To jest artykuł 231 Kodeksu Karnego, odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za niedopełnienie swoich obowiązków. Wydaje mi się, że tutaj nie ma wielkich powodów
do pana
trudności.
Premiera Rostowskiego, do pana premiera no, myślę, że powinien zapukać kurier z wezwaniem?
Ja myślę, że tak, na pewno. To, że z wezwaniem, to na pewno. Ja myślę, że co niektórzy
znaczy,
mogą...
Prokuratorski, nie przed komisją śledczą, ale przed...
Tak,
ale
myślę, że zdecydowanie, oczywiście. Tutaj prokurator przede wszystkim powinien wzywać tych gości i wtedy oni by nie opowiadali, jak pani Gronkiewicz-Waltz, prawda, że ona nie pójdzie, bo jej się wydaje, że jest zamach stanu, albo że jest coś niekonstytucyjne, tak jakby ona decydowała o tym, co jest konstytucyjne, a co nie. Mogą opadać te brednie o jakichś dyktaturach, prawda, i tak dalej. No, czas najwyższy. Przyszła taka władza i taki czas, że się będzie odpowiadało za te swoje niegodziwości, za te złoczyńcy mają po prostu przestać czuć się bezkarnie po prostu. Najwyższy czas. Ludzie mówią, no dobrze, rozumiemy, już wiemy, widzimy. Że chcecie dobrze, że naprawiacie to państwo, że walczycie z tymi patologiami, ale gdzie są ci ukarani, gdzie są ci winni, którzy nas po prostu pozwolili przynajmniej rabować na taką skalę przez tyle lat?
To nie jest jedyny głos, który się podnosi w sprawie uruchomienia programu Cela Plus, bo on wydaje do sanacji Rzeczypospolitej wydaje się być niezbędny, ale też najwyższy czas na kończenie audycji bez
no tak, tylko to jeszcze musimy mieć inny KRS, prawda? Innych sędziów niestety, bo z tymi sędziami widać tutaj porządku nie zrobimy w Polsce. Praworządności raczej dla maluczkich nie będzie Prawa i Sprawiedliwości wtedy.
O tym żeśmy też w tym poranku rozmawiali, że dobiega końca. Janusz Szewczak, poseł PiS, był ostatnim gościem. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję.
Andrzej Gumbrych, Antoni Opaliński i ja, Łukasz Jankowski, żegnamy się z państwem. Jutro 7:07, Aleksander Wierzejski. Do usłyszenia.